Mówi Paryż, Radio France International. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Moszyński. Minęła właśnie godzina 18, jest środa 30 sierpnia. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu własnym i innych współautorów audycji, jak również realizatorki dzisiejszego programu Grażyny Chmurskiej i technika Emanuela. Naszą audycję zaczynamy jak zwykle od wiadomości dziennika w skrócie. Premier Jarosław Kaczyński przybył z jednodniową wizytą roboczą do Brukseli. Lech Wałęsa powiadomił, że nie uczci rocznicy powstania Solidarności wraz z byłym szefem tego związku Marianem Krzaklewskim i obecnym Januszem Śniadkiem. Kolejny dzień niekończącej się przemocy w Iraku przyniósł śmierć co najmniej 70 osób. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan wezwał Izrael do zniesienia blokady Strefy Gazy i otwarcia w tym rejonie przejść granicznych. Premier Libanu Fuad Siniora powiedział, że odmawia jakichkolwiek bezpośrednich kontaktów z Izraelem. Hezbollah wykluczył bezwarunkowe uwolnienie dwóch izraelskich żołnierzy porwanych 12 lipca. Tu Paryż, RFI. Były to najważniejsze wiadomości w skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. Premier Jarosław Kaczyński przybył z jednodniową wizytą roboczą do Brukseli. Na pokładzie samolotu unoszącego go ku stolicy Belgii powiedział dziennikarzom, że ta wizyta powinna przede wszystkim rozwiać różne wątpliwości. Szef polskiego rządu podkreślił, że jego wizyta ma przede wszystkim charakter zapoznawczy, a rozmowy będą dotyczyć m.in. wizerunku Polski oraz problemów Unii Europejskiej. Kaczyński nie chciał jednak mówić o szczegółach. Zwracamy się zatem do naszej brukselskiej korespondentki Ingi Rosińskiej, by się dowiedzieć, czy szczegóły są już znane.
Wizyta Jarosława Kaczyńskiego miała pokazać Brukseli, jak zapowiadał sam premier, że Polska jest normalnym krajem, który chce uczestniczyć w debacie o przyszłości Europy. Jestem bardzo zaszczycony i wdzięczny, że pan premier wybrał Brukselę jako pierwszy cel wizyty, mówił szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Zapewne, będąc pod wrażeniem rozmów, pomylił nawet nazwisko poprzedniego polskiego premiera. Zadowolony był również premier Jarosław Kaczyński. Wychodzę uspokojony, umocniony i pocieszony, że podjęliśmy właściwą decyzję wchodząc do Unii Europejskiej, mówił na konferencji prasowej. Nie chciał zdradzać swoich poglądów na europejską konstytucję, ale musiał się bronić przed zarzutami ze strony zagranicznych dziennikarzy o ksenofobię, homofobię i antysemityzm. I tutaj wzbudził duże zainteresowanie, mówiąc, że chociaż nie zdradzi nazwisk, to powie, że w Polsce osoby o homoseksualnej orientacji zajmują bardzo wysokie stanowiska, także te z prawej strony sceny politycznej. Z konkretów udało się zwrócić uwagę szefa Komisji Europejskiej na problem pomocy finansowej dla polskich stoczni. Być może Polska dostanie więcej czasu na przygotowanie planów restrukturyzacji. Jak się dowiedziałam, José Barroso powiedział także, że rozumie polskie obawy dotyczące Rosji. A zachodni dziennikarze wzdychali z pewnym żalem po konferencji prasowej, że to zły news dla prasy, bo nie było żadnych wpadek. Z Brukseli dla RFI Inga Rosińska.
Jedną z uczestniczek rozmów między przewodniczącym Komisji Europejskiej a premierem Polski była pani komisarz Danuta Hübner. Połączył się z nią telefonicznie Piotr Błoński.
Premier Jarosław Kaczyński zapowiadał jeszcze w samolocie, że nieporozumienia między Polską a Unią zostaną rozwiane i jeszcze dziś wieczorem sytuacja będzie znacznie lepsza. Czy zdaniem pani komisarz zanosi się na to, że ten cel zostanie osiągnięty?
Po wizycie pana premiera w komisji, po rozmowie z przewodniczącym Komisji Europejskiej, to rzeczywiście wyglądało na to, że ta wizyta, która miała, myślę, uruchomić proces budowania jakichś takich więzi bardziej osobistych, które umożliwiają dobrą współpracę, to spełniła swoją rolę, bo usłyszeliśmy tak naprawdę od premiera Polski deklarację o gotowości zaangażowania się Polski w realizowanie agendy europejskiej i myślę, że to był ten komunikat chyba dla nas wszystkich bardzo ważny, bo Polska, myślę, jest zresztą skazana na to, żeby odgrywać rolę bardzo konstruktywną w budowaniu integracji europejskiej. Jest dużym, myślę, ważnym i historycznie także krajem i narodem i bez Polski myślę, ta Europa będzie niepełna, więc od tej wizyty oczekiwaliśmy tutaj wszyscy w Komisji Europejskiej właśnie takiego jakby przełamania lodów i takiej deklaracji o tym, że Polska będzie nie tylko wykorzystywać szanse, które członkostwo w Unii dla Polski z całą pewnością stworzyło przeogromne, ale że także będzie coraz pełniej i coraz bardziej konstruktywnie angażować się w budowanie takiej Europy, której wszyscy Europejczycy chcemy, o której marzymy.
Tak więc poza samym zapoznaniem były jakieś postanowienia o dalszych spotkaniach czy tematach do przedyskutowania?
To znaczy były, pan przewodniczący Barroso potwierdził swoją wizytę następną w Polsce oficjalną 13 października, więc myślę, że jakby zapadła decyzja, to by oznaczało, że zapadła decyzja o utrzymywaniu kontaktów. Natomiast ta współpraca taka robocza, to ona się zawsze, jak pan wie, odbywa przede wszystkim na szczeblu ministrów, czy jeszcze niższych szczeblach eksperckich. Premierzy się spotykają, czy też angażują bezpośrednio w sprawy, w tą agendę europejską nieco rzadziej, ale myślę, że ważne było, żeby premier nadał jakby taki ton swojemu rządowi, ton współpracy z komisją i ton jakby odpowiedzialności za przyszłość Europy. I to chyba usłyszeliśmy.
Właśnie słyszę, że pani patrzy na to z punktu widzenia Komisji Europejskiej, którą pani reprezentuje w tych rozmowach.
No rzeczywiście, bo ja myślę tak, że Komisja Europejska jest tym partnerem takim codziennym w sprawach, które nie zawsze są łatwe i stąd dobra współpraca rządów z Komisją Europejską jest, myślę, warunkiem sprawnego funkcjonowania Unii. I poza tym Komisja Europejska jest też jakby symbolem tego wymiaru pozarządowego, tego wymiaru rzeczywiście integracyjnego w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bo współpraca międzyrządowa ma jakby trochę inne znaczenie, prawda, obejmuje inne obszary i bardzo często ministrom się jest łatwiej dogadać, natomiast dobra współpraca z Komisją Europejską to jest, myślę, trochę jakby krok dalej, trochę więcej i trochę trudniejsze i dlatego myślę że Komisja usłyszała deklarację od premiera dobrej współpracy, to myślę, że jest to, że to było dla nas ważne.
Czy tak jak sądziła prasa, poruszone były tematy instytucji europejskich, konstytucji, niezależności banku, protekcjonizmu, czy nawet gazociągu północnego?
To znaczy może nie wszystkie akurat tak dokładnie, jak pan mówi, ale również właśnie takie te sprawy, które nas na co dzień nurtują, były także poruszane, więc i kwestia polityki energetycznej, kwestia stosunków z Rosją i też kwestia Europejskiego Instytutu Technologicznego i także kwestia przyszłości traktatu europejskiego, nowego traktatu czy konstytucji. To wszystko, oczywiście te kwestie były także przedmiotem rozmów. I we wszystkich tych sprawach właściwie duże otwarcie po stronie polskiej, gotowość współpracy, myślę, to na pewno usłyszeliśmy.
Tu Paryż, Radio France International. Jutro przypada 26. rocznica porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Lech Wałęsa powiadomił, że nie uczci tej rocznicy wraz z byłym szefem Solidarności Marianem Krzaklewskim i obecnym Januszem Śniadkiem. Złoży on kwiaty przy pomniku poległych stoczniowców wraz z liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem i parlamentarzystami tej partii. Po raz kolejny powtórzył też, że nie będzie uczestniczył w uroczystościach, w których weźmie udział prezydent Lech Kaczyński. Kilka dni temu założyciel Solidarności tłumaczył dziennikarzom, że nie chce być intruzem podczas obchodów rocznicy sierpnia 80, ponieważ kancelaria prezydenta RP nie zgłosiła się do niego i nie ustaliła jego udziału w uroczystościach. Legendarny przywódca strajku w Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1980 roku jest przekonany, że ówczesne historyczne strajki w Polsce stanowią początek jedności europejskiej i globalizacji. To my wtedy, powiedział, pokonaliśmy pewne podziały i bloki. 26. rocznica sierpnia 80 będzie też obchodzona w czwartek w Gdyni. Przed pomnikiem ofiar grudnia 70 w pobliżu Stoczni Gdynia złożone zostaną kwiaty. W środowych obchodach tej rocznicy w Szczecinie wziął udział prezydent Lech Kaczyński. Mówi Paryż, RFI. Kolejny dzień niekończącej się przemocy w Iraku przyniósł śmierć co najmniej 70 osób. Bomby zabiły w środę rano przeszło 40 Irakijczyków w Bagdadzie, Hilli i Buhrizie, a kolejnych 30 zginęło w innych atakach. Przeszło 120 osób zostało rannych. Zginął także amerykański żołnierz. Najwięcej ofiar, 24 zabitych, 55 rannych, spowodował wybuch bomby na najstarszym i największym w Bagdadzie targowisku hurtowym Szordża, gdzie hurtownicy sprzedają artykuły spożywcze, odzież i artykuły gospodarstwa domowego sklepikarzom i przedsiębiorcom. W innym miejscu w centrum Bagdadu dwie bomby eksplodowały w pobliżu patrolu policyjnego przejeżdżającego wzdłuż kolejki aut przed stacją benzynową. Zginęło 3 policjantów, a 21 osób zostało rannych. Do zamachów doszło, choć od 7 sierpnia wojska amerykańskie i irackie przeczesują najbardziej niebezpieczne dzielnice Bagdadu dom po domu i kwartał po kwartale, aby wyłapać rebeliantów, terrorystów i bojówkarzy fanatycznych ugrupowań religijnych. O wyzwaniach, z jakimi borykają się irackie siły bezpieczeństwa, może świadczyć informacja ogłoszona w środę przez ministra obrony Abdulla Kadera Jassima, że podczas poniedziałkowych walk w Diwanii między bojówkarzami szyickimi i armią iracką bojówkarze dokonali egzekucji 13 żołnierzy, gdy tym ostatnim skończyła się amunicja. Mimo tych niebezpieczeństw młodzi mężczyźni nie przestają zgłaszać się do służby w policji i wojsku, gdyż rozpaczliwie poszukują pracy. Według irackiego banku centralnego bezrobocie w kraju wynosi około 50%. Tu Paryż, RFI. Nawiązując do poważnego wzrostu liczby wypadków w transporcie lotniczym w porównaniu z ubiegłym rokiem, rosyjski minister transportu Igor Lewitin za główne przyczyny niskiego poziomu bezpieczeństwa transportu lotniczego w swoim kraju uznał starzejącą się flotę, źle wyszkolonych pilotów i korupcję wśród osób odpowiedzialnych za kontrolę maszyn. W wywiadzie dla środowego wydania dziennika Rosyjska Gazeta zaznaczył, że kontrola bezpieczeństwa lotów powinna być powierzona lepiej wykwalifikowanym i lepiej opłacanym niż obecnie specjalistom. Ich wynagrodzenie, oświadczył, powinno być tak wysokie jak osób, które sprawdzają. W przeciwnym wypadku jest ryzyko, że będą przymykać oczy na łamanie zasad bezpieczeństwa. Rosja nie ma może nadzwyczajnych specjalistów w transporcie lotniczym, ale za to w sprawach polityki energetycznej radzi sobie jak może. A jak może, przekonamy się słuchając korespondencji Edyty Maksymowicz z Wilna.
Wojna remontowa, tak na Litwie określono kolejny litewsko-rosyjski konflikt, który został wywołany po decyzji sprzedaży polskiemu koncernowi PKN Orlen rafinerii w Morzejkach. Dokładnie przed miesiącem z powodu wycieku, albo jak to nazywają litewscy komendatorzy, tak zwanego wycieku ropy z rurociągu Przyjaźń, strona rosyjska przerwała dostawy surowca ropy do przejmowanej przez polski PKN Orlen strategicznej litewskiej rafinerii. Szef Transneftu zapowiedział natychmiast, że rurociąg jest tak wyeksploatowany, że nie uda się go ponownie uruchomić. Jednak na odcinku Białoruski tegoż ropociągu awarię naprawiono bardzo szybko. Odcinek litewski został wyłączony. Premier Litwy Gediminas Kirkilas, początkowo wyrażający opinię, że przerwa w dostawie ropy to tylko kwestia techniczna, później przyznał, że sprawa ma wyraźne podłoże polityczne. Zaraz potem litewskie media doniosły, że remontu wymagają kolejowe trasy tranzytowe do Kaliningradu i muszą być zamknięte na długotrwały remont. Zaopatrują one stacjonujące w enklawie 30-tysięczne jednostki rosyjskich sił zbrojnych. Jest to też jedyna droga kolejowa do Kaliningradu dla rosyjskich pociągów pasażerskich. Wiadomo, że gra toczy się o Morzejki. Rosjanie nie chcą stracić swojej strefy wpływów. Rosyjski Gazprom, kontrolowany przez Kreml, zabiegał o kupno Morzejek, ale nieoczekiwanie przegrał ofertę z polskim Orlenem. Litwini początkowo bardzo niechętni w stosunku do polskiej firmy przekonali się, że jest to dla Litwy najlepsze wyjście. W umowie sprzedaży Morzejek jest klauzula, że transakcja ostatecznie może nie dojść do skutku, jeśli nieoczekiwanie zmieni się wartość rynkowa Morzejek. Rafineria obecnie eksportuje ropę, ale odbywa się to za pośrednictwem tankowców, a to znacznie zwiększa koszty przewożonego surowca i ostatecznie zmniejsza wartość akcji Morzejek. Z Wilna dla sekcji Polskiej Radia RFI Edyta Maksymowicz.
Tu Paryż, RFI. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan wezwał Izrael do zniesienia blokady Strefy Gazy i otwarcia w tym rejonie przejść granicznych. Po spotkaniu z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem w Ramalli na zachodnim brzegu Jordanu Annan powiedział dziennikarzom: blokada Strefy Gazy musi zostać zniesiona, punkty graniczne muszą zostać otwarte. Nie tylko dlatego, żeby towary mogły napływać, ale również, żeby pozwolić Palestyńczykom eksportować. Sekretarz generalny ONZ-u dodał, że zgodził się z prezydentem Abbasem, iż zakończenie izraelskiej okupacji palestyńskich terytoriów wiąże się z ustanowieniem w przyszłości państwa palestyńskiego. Zaznaczył, że utworzenie tego państwa jest kluczem do rozwiązania problemów w tym konfliktogennym regionie. Annan zaapelował o położenie kresu rozlewowi krwi. Od końca czerwca zostało zabitych ponad 200 Palestyńczyków. Powiedział, to musi się natychmiast skończyć. Kofi Annan ponowił też apel o zniesienie blokady Libanu. Uczynił to na środowej konferencji prasowej w Jerozolimie z izraelskim premierem Ehudem Olmertem. Podczas tej konferencji Olmert nie odniósł się do kwestii zniesienia blokady. Powiedział jedynie, że oczekuje, iż rezolucja ONZ-u, która zakończyła trwającą 34 dni wojnę izraelsko-libańską, zostanie w pełni wprowadzona w życie. Izraelskie samoloty wojskowe przeleciały w środę nad stolicą Libanu Bejrutem oraz wschodnimi i środkowymi regionami kraju. Informację tę podał przedstawiciel libańskiej armii. Od czasu, kiedy 14 sierpnia na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ przerwane zostały walki między Izraelem i libańskim Hezbollahem, izraelskie odrzutowce i bezpilotowe aparaty latające dokonują rutynowych lotów nad południowym i wschodnim Libanem. Region ten jest twierdzą Hezbollahu. Agencja Associated Press napisała, że izraelskie loty mają najwidoczniej na celu rozpoznawanie stanowisk i sił nieprzyjaciela. Władze w Bejrucie uważają, że loty nad libańskim terytorium oraz utrzymywana w dalszym ciągu przez Izrael blokada powietrzna i morska naruszają zasady zawieszenia broni. Premier Libanu Fuad Siniora powiedział, że odmawia jakichkolwiek bezpośrednich kontaktów z Izraelem. Zastrzegł przy tym, że Liban będzie ostatnim arabskim państwem, które podpisze układ pokojowy z państwem żydowskim. Libański premier odniósł się do planu, który został przedstawiony na szczycie Ligi Arabskiej w roku 2002. Projekt zaprezentowany przez saudyjskiego następcę tronu, księcia Abdallaha, przewiduje normalizację stosunków między krajami arabskimi a Izraelem. W zamian Izrael miałby całkowicie wycofać się z terytoriów palestyńskich okupowanych od wojny sześciodniowej w 1967 roku, w tym ze wschodniej części Jerozolimy, która stałaby się palestyńską stolicą. Plan przewiduje ustanowienie państwa palestyńskiego oraz rozwiązanie kwestii palestyńskich uchodźców. Saudyjskie propozycje stanowią faktycznie powtórzenie znanych już wcześniej koncepcji ziemia za pokój. Wcześniej w środę premier Izraela Ehud Olmert powiedział, że zawieszenie broni między Izraelem a libańskim Hezbollahem może być kamieniem węgielnym pod budowę nowej rzeczywistości między Izraelem a Libanem. Hezbollah tymczasem wykluczył w środę bezwarunkowe uwolnienie dwóch izraelskich żołnierzy porwanych 12 lipca i dał do zrozumienia, że mogą oni odzyskać wolność tylko w ramach wymiany jeńców. Należący do Hezbollahu libański minister energetyki i gospodarki wodnej Mohammad Fneish powiedział, że taką wymianę należałoby zaaranżować przez pośredników. Przypomnijmy, że Izrael zareagował na porwanie swych żołnierzy operacją wojskową w Libanie przerwaną 14 sierpnia zawieszeniem broni. Przedstawiciele władz Izraela konsekwentnie podkreślają, że uwolnienie porwanych żołnierzy jest warunkiem rozwiązania kwestii libańskiej. Porwanie uznają za naruszenie suwerenności Izraela. Do natychmiastowego uwolnienia żołnierzy wzywa też rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zawieszenia broni między siłami izraelskimi a Hezbollahem. Komisja Europejska poinformowała, że przeznaczy 42 miliony euro na odbudowę Libanu. W czwartek w Sztokholmie odbędzie się konferencja dotycząca zbiórki funduszy dla Libanu na odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych. Na początku sierpnia Unia Europejska zdecydowała, że przeznaczy dla Libanu 50 milionów euro na pomoc humanitarną. Mówi Paryż RFI. W łonie francuskiego rządu rozgorzała debata na temat projektu reformy procedury przesłuchań policyjnych i sądowych. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Konieczność reformy ujawniła się w pełnej okazałości po sławetnym procesie afery Utrecht, kiedy to 14 osób niesłusznie oskarżonych o pedofilię spędziło po kilka lat w areszcie, a jedna zmarła w czasie śledztwa. Okazało się bowiem, że ani policjanci, ani sędziowie śledczy przesłuchujący podejrzanych nie notują precyzyjnie ich wypowiedzi, a częstokroć ich notatki służące w dalszym przebiegu procesu są niepełne i stronnicze. Chodzi więc o wprowadzenie, wzorem kilku innych państw europejskich, zasady nagrywania na wideo zeznań i przesłuchań w czasie śledztwa. Projekt budzi opór związków zawodowych policjantów, którzy w nagrywaniu przesłuchań widzą dowód braku zaufania, ale z drugiej strony Francja była częstokroć oskarżana w raportach międzynarodowych organizacji o stosowanie nacisków, a nawet przemocy w czasie przesłuchań. Jeszcze większy opór stawiają sędziowie śledczy. Nagrywanie przesłuchań wydaje im się równoznaczne z zakwestionowaniem ich bezstronności. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych Sarkoziego policjanci zasługują na zaufanie nie mniej niż sędziowie śledczy. To też nie można nagrywać jednych, a nie drugich. Wreszcie, zarówno wielu policjantów, jak sędziów, a nawet adwokatów krytykuje ten pomysł, bo uważa, że obecność kamery zwiększy nieufność przesłuchiwanych i uniemożliwi powstanie nastroju specyficznego zaufania czy porozumienia między przesłuchującym a przesłuchiwanym. W imię formalizmu utrudni się przebieg śledztwa, tłumaczą. Jeszcze inni uważają, że zamiast nagrywania należałoby zwiększyć uprawnienia obrony w czasie śledztwa. Za reformą wprowadzającą nagrywanie przesłuchań opowiada się prorządowa prawica. Lewicowa opozycja domaga się zaś, by poczekać do nowych wyborów w przyszłym roku, aby nowo wyłoniona większość parlamentarna opracowała bardziej fundamentalną reformę sądownictwa.
Tu Paryż, RFI. Włochy mają poważny kłopot, mianowicie ignorancja włoskiego polityka stała się przyczyną skandalu, o którym głośno już w prasie światowej. Bliższe szczegóły przekaże Państwu Anna Bernhardt.
Tommaso Coletti, były senator, a obecnie szef władz w prowincji Chieti, umieścił w reklamie biura pośrednictwa pracy hasło Il lavoro rende liberi, co w polskim tłumaczeniu brzmi praca czyni wolnym. Te słowa, jak przypomniała prasa włoska i nie tylko włoska, kojarzą się z najgorszym okresem pogardy dla człowieka, z czasami hitleryzmu i masowej zagłady. Słowa te bowiem widniały na bramie obozu Auschwitz. Ale nie wszystkim się tak kojarzą. Włoski polityk, odpierając zewsząd spadające gromy na jego głowę, przyznał, że nie pamięta, gdzie przeczytał to zdanie, ale uderzyło go, jak wielką prawdę zawiera, więc postanowił takim właśnie nagłówkiem opatrzyć tekst o walce z bezrobociem. Senator Coletti w ogóle nie wydaje się być zbity w stropu i nie ma zamiaru wycofać tekstu ani uderzyć się w piersi, czego domagają się niektórzy. Nie rozumiem, powtarza uparcie włoski polityk z centrowej partii Margherita, wchodzącej obecnie w skład koalicji rządowej. To tak, jakby zakazać komuś wznosić okrzyk Forza Italia, by nie reklamować Berlusconiego. Słowa posiadają znaczenie w sensie ogólnym, a nie w zależności od kontekstu, broni się Tommaso Coletti, któremu na pomoc przyszedł rektor sanktuarium w Manopollo, nie podzielając jednak tezy byłego senatora. Ojciec Carmine Cucinelli uważa, że słowa Arbeit macht Frei po włosku nie mają takiego samego znaczenia jak po niemiecku, a bluźnierstwem było ich umieszczenie na bramie w Auschwitz.
Tu Paryż, RFI. Listę 133 osób uznanych za zaginione we Włoszech opublikuje w najbliższych dniach krakowska prokuratura i Komenda Główna Policji. Lista zostanie opublikowana w internecie prawdopodobnie już w czwartek, a najpóźniej do poniedziałku. Znajdują się na niej osoby uznane za zaginione, których dane pojawiły się w toku śledztwa w sprawie zmuszania Polaków do niewolniczej pracy oraz osoby zgłoszone przez najbliższych jako zaginione. Oprócz danych tych osób będą tam również ich zdjęcia z dowodów osobistych lub paszportów. Są tam również osoby, które do 20 lipca przez ostatni miesiąc nie nawiązały kontaktu z rodziną. Hiszpania przeżyła we wtorek największą w swej historii awarię internetu. Jak donoszą tamtejsze środowe gazety, błąd oprogramowania państwowego operatora Esnik sparaliżował ponad 400 tysięcy stron internetowych. Z internetu zniknęły strony banków, gazet, urzędów i mnóstwo innych mających w końcówce adresu .es zastrzeżone dla stron hiszpańskich. W bankach urywały się telefony od zdesperowanych klientów, którzy nagle utracili dostęp do swoich kont, możliwość do dokonywania płatności i przelewów. Wstępnie ustalono, że do awarii doszło podczas rutynowej aktualizacji adresów internetowych na serwerze ESNIC. Prasa podkreśla, że choć wszystko wróciło do normy po 2 godzinach, tak wielkiej awarii internetu w Hiszpanii jeszcze nie było. Mówi Paryż, Radio France International. Były to wiadomości, a teraz pod światłym przewodnictwem Anny Bernhardt zajrzymy do bieżących francuskich gazet.
Sporo różnych tematów w dzisiejszej prasie, ale dużo mówi się o internecie. Libération zajmuje się dzisiaj przede wszystkim drugą rewolucją w dziedzinie nowych technologii, to znaczy nowym sposobem funkcjonowania w internecie o nazwie Web 2.0. Więcej technologii, więcej danych, a przede wszystkim zwiększona rola internautów, którzy stają się nie tylko użytkownikami, lecz również współtwórcami sieci światowej. Dziennikarze Libération na kilku stronach omawiają Web 2.0, który, jak czytamy we wstępie, umożliwia internautom branie większego udziału w życiu publicznym. Internauci mogą komentować, pytać, krytykować aktualności za pomocą blogów, czy zamieszczać swoje opinie na witrynach, chociażby gazet, jak na przykład internetowych stronach Libération. Ale internet to również codzienne zakupy, poszukiwanie informacji, a także przestrzeń, gdzie można spotkać się wirtualnie z przyjaciółmi, zamieścić swoje zdjęcia z wakacji, czy spróbować nawet te bardziej udane sprzedać. Internet jest z pewnością jedną z tych dziedzin, w których moda znaczy wiele. Czytamy w artykule wstępnym w Libération. Pierre Aski pisze dalej. Przejawem tego zjawiska jest wyrażenie Web 2.0, które od 2,5 roku jest coraz częściej używane, także właściwie jest już obowiązkową etykietką dla każdego nowego projektu. Nadszedł czas pełnej interaktywności systemów współpracujących, witryn o zawartości tworzonej przez współużytkowników. To prawdziwa rewolucja w internecie, który przestał być zwykłym kanałem do przesyłania danych, aby stać się nowym sposobem komunikacji wspólnego życia w społeczeństwie. Zwłaszcza dla nowej generacji, będącej wylęgarnią nowych zastosowań sieci, gdzie stawką są w dodatku znaczne sumy pieniędzy. Inwestorzy rzucają się na najnowsze rozwiązania, często naśladując jedni drugich, nie proponując rzeczywistych innowacji i w rezultacie nie wszystkie projekty się przyjmują. Jednak standard Web 2.0 zaznaczył koniec raczkowania internetu i wyjście w wiek męski, chociaż już się mówi o Web 3.0 i mnożą się nowe pomysły. Uwaga, to przyspieszenie technologiczne się dopiero zaczyna, ostrzega dziennikarz Libération. Ale jak czytamy z kolei w popołudniowym wydaniu Le Monde, pomimo tej rewolucji technologicznej, człowiek doby cyfrowej nie pozbył się starych przyzwyczajeń. I wprawdzie, jak pokazują statystyki, ilość czasu spędzonego przez średniego obywatela przed komputerem rośnie jak po krzywej w górę, lecz jednocześnie rośnie też ilość czasu przeznaczona na tradycyjne rozrywki kulturalne, wyjścia do przyjaciół czy rodziny, a także coraz więcej osób zaangażowanych jest bardzo aktywnie w różnego typu asocjacjach. Gazeta Le Figaro również na pierwszej stronie zamieszcza doniesienia z wirtualnej przestrzeni, ale tym razem chodzi o Microsoft, który padł ofiarą piratów. Stworzyli oni i udostępnili program pozwalający na złamanie zabezpieczeń zakładanych na filmach i plikach muzycznych kupowanych lub pożyczanych za pomocą Windows Media. Na pierwszym miejscu w Le Figaro wybito reformę systemu sprawiedliwości, której życzy sobie minister Nicolas Sarkozy. Jego tekst, tym razem jako szefa partii prezydenckiej, dotyczący polityki międzynarodowej, zamieszcza dzisiaj gazeta pod tytułem Francja w Libanie spełnia swoje ambicje międzynarodowe. Na stronach europejskich znajdujemy omówienie przygotowań do wizyty polskiego premiera Jarosława Kaczyńskiego, który będzie bronił polskich stoczni w Brukseli. Korespondent gazety z Brukseli, Pierre Avril, przypomina, że Polska była kilka razy już upominana przez Komisję Brukselską za nierespektowanie zasad wolnorynkowych i stosowanie protekcjonizmu. Ostatnia sprawa dotyczy dofinansowań ze Skarbu Państwa legendarnej stoczni w Gdańsku. Stocznia, która była kolebką Solidarności, związku zawodowego, którego jednym z członków założycieli był obecny premier Polski, czytamy w Le Figaro. Rząd warszawski nie ma zamiaru poświęcać symbolu historycznego, jakim jest stocznia w Gdańsku, aby zadowolić żądania Brukseli. Ta ostatnia przyzwyczaiła się do antyeuropejskich napadów złego humoru ze strony ultrakonserwatywnej koalicji rządzącej w Warszawie. Lecz oprócz twardej obrony polskiego kapitalizmu zaczęła ona również mówić o karze śmierci, ale też wysyła żołnierzy do Libanu. W czasie tej pierwszej wizyty zagranicznej premiera Kaczyńskiego przywódcy europejscy oczekują jednak pozytywnych sygnałów. Czytamy w brukselskiej korespondencji w Le Figaro, a artykuł wstępny w tej gazecie poświęcony jest Iranowi. Wspólnota Europejska nie będzie dla Teheranu żadnym partnerem, dopóki nie wyznaczy sobie wyraźnego celu, do którego będzie konsekwentnie dążyć. Ogłaszanie ultimatum, z którego nic nie wynika, gdy Iran przechodzi nad nim do porządku dziennego, nie służy niczemu. A to może zdarzyć się po odmowie przez Teheran wstrzymania programu wzbogacania uranu, czego domagała się przegłosowana w lipcu rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Iran odrzuca wszelkie pogróżki i zamierza kontynuować program, ale równocześnie deklaruje swą gotowość do poważnego dialogu, w którym mogłaby ewentualnie pojawić się kwestia zawieszenia tej delikatnej działalności. Irańska odpowiedź jest zręczna, ale nie nadzwyczaj oryginalna. Wystarczy, aby posiać niezgodę wśród wielkich mocarstw, podkreśla Pierre Rousselin, dodając: celem zaś światowych mocarstw nie powinno być złamanie uporu Iranu, lecz doprowadzenie do tego, aby ten ważny strategicznie kraj sam zrozumiał, że negocjacje leżą w jego własnym interesie. Przy odrobinie dobrej dyplomacji cel ten nie jest nieosiągalny, uważa publicysta Le Figaro. Wypowiadający się obok na tych łamach Rafael Drey, profesor prawa i nauk politycznych na Uniwersytecie Aix-en-Provence, nie ma wątpliwości, że Iran chce dominować nad światem. Do tego jest mu potrzebna broń nuklearna, a póki jej nie posiada, wysyła w świat terrorystów i zamydla oczy demokracjom zachodnim, tak naiwnym i łatwym do nabrania, uważa profesor Drey. Teheran wie, że gdy już będzie posiadał broń atomową, to wtedy społeczność międzynarodowa będzie go uprzejmie prosiła o rozpoczęcie negocjacji. Z tego zagrożenia zdają sobie sprawę jedynie Izraelczycy. Pytaniem pozostaje, czy pozostaną na placu walki sami, walcząc nie tylko o swoje przetrwanie, zastanawia się francuski naukowiec na łamach Le Figaro. Lacroix poświęca swą czołówkę i główny artykuł o mówieniu, co nowego w rozpoczynającym się roku szkolnym. Z nowości odnotujmy, za dziennikiem wchodzi w życie reforma nauczania zawodowego, a uczniowie gimnazjum będą mieli pierwszy raz do dyspozycji podręcznik historii opracowany wspólnie przez profesorów niemieckich i francuskich.
Tu Paryż, Radio France International. Piotr Błoński poszerzy teraz naszą wiedzę o najciekawszych bieżących wydarzeniach w Unii Europejskiej.
Według Andrzeja Krawczyka, doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego do polityki zagranicznej, jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania polsko-francusko-niemieckiego w ramach Trójkąta Weimarskiego. Oświadczył on na falach Radia Tok FM, że partnerzy ustalili nawet wstępnie datę tego spotkania, która jednak na razie nie jest podana do wiadomości. Jak pamiętamy, spotkanie takie miało się odbyć 5 lipca w Weimarze, ale zostało w ostatniej chwili odwołane przez stronę polską, oficjalnie z racji niedyspozycji prezydenta, ale w powszechnej opinii z powodu opublikowania przez berliński dziennik Tageszeitung pamfletu na Kaczyńskich. Wczoraj, w 15. rocznicę założenia Trójkąta Weimarskiego, jego twórcy, ówcześni szefowie dyplomacji swych krajów, Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas i Krzysztof Skubiszewski, spotkali się w Weimarze i zaapelowali o wznowienie trójstronnej współpracy, niezbędnej ich zdaniem dla dobrego funkcjonowania Unii Europejskiej. Francuski premier Dominique de Villepin oświadczył na 14. konferencji ambasadorów Francji, że w ramach starań o zacieśnienie stosunków z nowymi członkami Unii Europejskiej uda się w październiku na Węgry. Mówiąc o Unii, postawił on jednak na pierwszym miejscu relację francusko-niemiecką, którą określił jako zasadniczą. Rok 2007, mówił, 50-lecie Traktatu Rzymskiego, musi być okazją do wspólnej z Niemcami, którzy będą wtedy przewodniczyć Unii, refleksji na temat uproszczenia i większej skuteczności funkcjonowania Unii. Pod naciskiem Hiszpanii, bezradnej wobec gwałtownego zwiększenia nielegalnej imigracji na Wyspy Kanaryjskie, Komisja Europejska utworzyła grupę roboczą do spraw imigracji i zaapelowała do 25 o solidarność z krajami borykającymi się z tym problemem. Nie może być tak, że kilka krajów Unii ponosi nadmierne ciężary ze względu na swą sytuację geograficzną. Wszystkie granice zewnętrzne Unii muszą być chronione i wszystkie państwa członkowskie muszą w tym uczestniczyć, tłumaczył komisarz do spraw sprawiedliwości i bezpieczeństwa Franco Frattini. W skład grupy roboczej wchodzić będzie 6 komisarzy europejskich pod jego przewodnictwem. Ma ona opracować strategię, która zostanie przedstawiona do zatwierdzenia ministrom spraw wewnętrznych krajów Unii na ich szczycie w Tampere w Finlandii w ostatniej dekadzie września. Wobec nasilenia nielegalnej imigracji drogą morską, czy w kierunku Wysp Kanaryjskich, czy włoskiej wyspy Lampedusa, czy też Malty, potrzeba więcej środków, od samolotów i helikopterów po okręty patrolowe, dostarczanych dotąd tylko przez 4 kraje – Hiszpania, Włochy, Portugalię i Finlandię. Dla przykładu, na Wyspy Kanaryjskie dopłynęło od początku roku z wybrzeży afrykańskich niemal 19 tysięcy osób, a blisko 500 zginęło w czasie przeprawy. Komisja Europejska zaleciła wprowadzenie antydumpingowych taryf celnych na import do Unii obuwia z Chin i Wietnamu i to wbrew opinii niektórych państw członkowskich. Dodatkowa taksa na obuwie skórzane chińskie byłaby wyższa o 10%, na wietnamskie o 16,5% i to przez 5 lat. Komisja Europejska opiera swą decyzję na wynikach długotrwałego śledztwa, które potwierdziło, że obuwie to jest sprzedawane poniżej kosztów produkcji, wskutek czego od 2001 roku produkcja obuwia skórzanego w Unii spadła o 1/3. Krytykuje tę decyzję głównie Wielka Brytania, gdzie uważa się, że jest to w istocie wspieranie kosztem konsumentów upadającego sektora obuwniczego we Włoszech i Portugalii. Z kolei te dwa kraje uważają, że zalecana taksa jest niewystarczająca dla powstrzymania chińskich i wietnamskich praktyk dumpingowych.
Mówi Paryż, Radio France International. Łączymy się teraz z Edynburgiem, gdzie na festiwalu teatralnym przebywa Agnieszka Kumor.
Szkockie festiwale międzynarodowe i Fringe obchodzą w tym roku swoje 60-lecie. Narodziły się z powojennej inicjatywy zjednoczenia Europy poprzez kulturę. Z powstaniem Fringe'u związana jest pewna złośliwa anegdota. Jego organizatorzy chcieli zaprosić niemieckie zespoły. Pamięć wojny była jeszcze dogłębnie żywa. Organizatorzy zdali sobie sprawę, że jednym z niewielu miast, których Niemcy w Europie nie zbombardowali, był Edynburg. Więc zaprosili niemieckich artystów do Szkocji. Z biegiem lat obok głównego festiwalu i Fringe'u narosło całe grono festiwali jazzu i bluesa, książki, filmu, sztuki. Są występy orkiestr wojskowych, Military Tattoo, a nawet 3-dniowy, właśnie zakończony festiwal polityki i całe mnóstwo wystaw, o których już wkrótce Państwu opowiem, między innymi malarstwa Van Gogha i plakatów Toulouse-Lautreca. Briana McMastera na stanowisku dyrektora festiwalu międzynarodowego zastąpi od przyszłego roku Jonathan Mills. Wczoraj w ramach festiwalu międzynarodowego w King's Theatre miał swą premierę spektakl Krystiana Lupy, który z American Repertory Theatre zrealizował Trzy siostry Czechowa. Spektakl powstał w listopadzie ubiegłego roku w siedzibie American Repertory Theatre w Massachusetts. Teatr jest częścią Centrum Dramatycznego Uniwersytetu Harvarda i jako jedyny w USA dysponuje subwencją jako instytucja not for profit. Posiada własny zespół aktorski i szkołę teatralną. Trzej aktorzy ze spektaklu zostali zaangażowani z zespołu, reszta została dokooptowana z przesłuchań. Kostką Rubika należy nazwać te czechowowskie Trzy siostry w interpretacji Krystiana Lupy. Tyle, że kostką Rubika układaną od końca, od jednolitych kolorów po chaos i bezład. Twórcy spektaklu rozpoczęli go w klasycznym, narracyjnym stylu, choć nie pozbawionym lekkości i humoru. Z każdym nowym aktem ubywało ze sceny sprzętów i rekwizytów. Świat sióstr Prozorow ubożał i rozpadał się, a gra aktorów stawała się coraz bardziej groteskowa i okrutna dla bohaterów. Lupa igrał z cierpliwością widzów, zatrzymując czas, niczym demiurg ze swej loży w King's Theatre delektował się duchowym ubóstwem bohaterów, przypartych do muru przez nudę życia i jego nieprzystawalność do marzeń skrystalizowanych w powtarzającym się absurdalnym westchnieniu do Moskwy, do Moskwy. Tyle, że w Moskwie nie byłoby lepiej, nigdzie nie będzie lepiej, wydaje się mówić Lupa, bo wszędzie wleczemy za sobą naszą nędzę i nasze bogactwo człowieczeństwa. Rzecz w tym, by je rozpoznać i nazwać. Reżyser wydaje się stać po stronie Iriny, agresywnie szczerej, do bólu trzeźwej, nawet za cenę życia Tuzenbacha. Notabene jego pojedynek z Solonym przypomina raczej akt samobójczy. Cyniczny, okrutny, śmieszny jest ten spektakl. Widownia co 5 minut wybucha śmiechem przemieszanym z okrzykami rozpaczy. Już dawno nie widziałam tu tak spontanicznie reagującej publiczności. Lupa miał szczęście do amerykańskich aktorów. Ich wspaniały, realistyczny warsztat aktorski napotkał teatralne obsesje genialnego polskiego reżysera. Z tego szoku kultur i stylów narodził się jeden z najlepszych spektakli Krystiana Lupy. Trzy siostry Czechowa w King's Theatre w wykonaniu American Repertory Theatre. Za tydzień przedstawię Państwu w magazynie specjalnym wywiad z Krystianem Lupą. Z Edynburga dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Tu Paryż, RFI. W ubiegłym roku z okazji 25-lecia powstania Solidarności w Bibliotece Polskiej w Paryżu odbyła się międzynarodowa sesja naukowa pod tytułem Solidarność 1980 – Polski wyłom. Nadaliśmy wtedy reportaż Piotra Błońskiego. Dziś, w przeddzień 26. rocznicy podpisania porozumień gdańskich, zapraszamy na jego powtórkę.
Il y a des moments où nous sentons tous qu'il passe dans l'histoire un vent qui n'est pas celui de l'histoire.
Są takie momenty, kiedy czujemy wszyscy, że poprzez historię wieje wiatr, który nie jest wiatrem historii, bo jest głębszy, mocniejszy. Są to momenty, kiedy wszyscy wstrzymują dech, chociaż nic się nie dzieje nadzwyczajnego. Myślę, że ludzie, którzy tworzyli Solidarność na wszystkich poziomach, a sam znałem głównie tych z dołu, ci ludzie mieli świadomość, a przecież to było pół Europy, świadomość tego. My mówimy, zabieramy głos, chcemy być nie tylko obywatelami, ale istotami ludzkimi, wolnymi i odpowiedzialnymi. W tym ogromnym imperium komunistycznym trzeba dziś przypominać, do jakiego stopnia niszczyło ono wolność. Solidarność pozostaje najwyższym wyrazem ludzkiego protestu.
Solidarność reste le point le plus haut de la protestation humaine.
W takich oto słowach o znaczeniu Solidarności mówił Alain Touraine, wybitny francuski socjolog, uczestnik międzynarodowej sesji naukowej, która odbyła się w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 25-lecie powstania Związku Zawodowego Solidarność. Jej tytuł brzmiał Rok 80. Polski wyłom. Zaprojektowana została ona jako impreza wielkiej rangi, skupiła obok historyków z wielu krajów europejskich, uczestników wydarzeń sierpnia i świadków, dziennikarzy, którzy o tych wydarzeniach informowali wtedy francuską opinię publiczną. Uroczystego otwarcia dokonali prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, profesor Kazimierz Piotr Zaleski, oraz poprzez wstępne referaty pani Hélène Carrère-Doncos, sekretarz wieczysty Akademii Francuskiej i współprzewodnicząca obok profesora Bronisława Geremka Komisji Naukowej Biblioteki Polskiej, wreszcie ambasador Polski Jan Tombiński i były minister spraw zagranicznych Francji Jean-Bernard Raymond. Pani Carrère-Doncos zelektryzowała, powiedzmy to od razu, publiczność, wykazując, że Solidarność należy umieścić w dłuższym ciągu wystąpień polskiej klasy robotniczej, mianowicie od rewolucji 1905 roku, kiedy po raz pierwszy, jak mówiła, polscy robotnicy pociągnęli za sobą robotników całego rosyjskiego imperium. Ale nie sposób wymieniać wszystkich ponad 30 wystąpień, nie licząc głosów w dyskusji. Dlatego w tym reportażu pominę z żalem większość, skupiając się na francusko-polskim aspekcie wielkiej solidarnościowej przygody. Na początek oddam jednak głos pani profesor Céline Gervais, której zawdzięczamy kształt tej sesji i jej naukowo-historyczny charakter. Dlaczego w Bibliotece Polskiej?
25 lat temu Towarzystwo Historyczno-Literackie zgodnie ze swą tradycją obrony wolności w Polsce zaraz się zaangażowało w pomoc ludziom Solidarności i Solidarności. Przykład Leszek Talko. Po 40 latach były maczkowiec, dziennikarz FO, jedzie do Polski na pierwszy kongres Solidarności, gdzie reprezentuje towarzystwo właśnie. A więc 25-lecie Solidarności nie mogło się po prostu odbyć bez sesji z dystansem historii organizowanej przez Towarzystwo Historyczno-Literackie w odnowionej bibliotece. I to było ważne, że myśmy ją zorganizowali w obronie pamięci już historycznej pod tytułem, który zaproponowałam jako organizator, La Brèche Polonaise, czyli wyłom Polski, ten pierwszy wyłom w murze berlińskim.
Mówiła profesor Céline Gervais. Dlaczego w Bibliotece Polskiej, dlaczego we Francji? Posłuchajmy, jak na to patrzy inny badacz historii współczesnej, Georges Ming.
Ja myślę, że z różnych powodów coś takiego powinno było się odbyć we Francji. Po pierwsze dlatego, że jest pewnikiem, że we Francji przez cały okres Solidarności, a potem przez cały okres stanu wojennego do 1989 roku była kolosalna mobilizacja popierająca Solidarność.
I o tym zresztą była mowa w czasie kolokwium.
W czasie kolokwium o tym bardzo dużo mówiono i ja na tyle dobrze znam mobilizację we wszystkich krajach Europy Zachodniej, że mogę śmiało powiedzieć, że we Francji to była rzeczywiście najsilniejsza mobilizacja. Nie trzeba zapominać, że dwa dni po ogłoszeniu stanu wojennego było 500 tysięcy ludzi na ulicy, którzy krzyczeli wypuśćcie więźniów politycznych. Są inne jeszcze powody, dlatego akurat w Bibliotece Polskiej to miało się. Po pierwsze jest to miejsce bardzo historyczne, które wiąże się jakby z historią Polski od wieków, między innymi z Polską pod rozbiorami. Po drugie jest to miejsce, które przyjęło Wałęsę za każdym razem, jak przyjechał na oficjalną wizytę tutaj, które przyjęło kardynała Glempa, także w okresie najtrudniejszym dla Polski. No, wobec tego jest bardzo symboliczne i nie jest przypadkiem, że przyciągnięto na tę konferencję tak dużo ludzi. Wcale nie głównie emigrację polską, ale bardzo wielu Francuzów tu widziałem, nawet większość powiedziałbym, i przyjaciół Polski.
Pierwszą sugestię takiej konferencji wysunął jednak Jean Offredo, znany dziennikarz telewizji francuskiej, członek Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Było rzeczą oczywistą, że na konferencję zaprosi się jako świadków dziennikarzy francuskich, którzy obsługiwali w 80 roku wydarzenia polskie i pierwszego ranka oni właśnie, Offredo, Bernard Guetta, Bernard Lecomte, Nathalie Tonne. Cóż bowiem sprawiło, że społeczeństwo francuskie tak bardzo przejęło się przed 25 laty sprawą Solidarności i sprawą Polski? Zapytałem każdego z nich, czy zdając relacje z wydarzeń sierpnia, mieli wtedy jasne poczucie, że trafiają w sedno zainteresowań czytelników i słuchaczy. Bernard Guetta, ówczesny korespondent Le Monde.
Mais gigantesque, gigantesque. Je suis souvent surpris.
Odzew był gigantyczny, wprost gigantyczny. I jestem dzisiaj zaskoczony, że tego się w Polsce nie docenia, czy że się o tym zapomina, szczególnie w młodym pokoleniu, które tych wydarzeń nie przeżyło. Ale wiele mówiliśmy w czasie tej konferencji o fenomenie lustrzanego odbicia politycznego między Francją i Polską wokół Solidarności. I to jest absolutnie prawdziwe. Nie trzeba zapominać, że kiedy rodziła się Solidarność, to we Francji tak zwana lewica antytotalitarna zaczęła zajmować coraz ważniejsze miejsce w debacie intelektualnej i powstanie Solidarności było rozumiane jako potwierdzenie tego, o czym się mówiło od jakichś, powiedzmy, 10 lat, od
1968 roku. Comme une confirmation.
Robotniczy hełm i kufajka stały się w tej debacie dowodem rzeczowym.
Disons une dizaine d'années, en fait depuis Prague, depuis 68, dans la gauche française. C'est la preuve par le casque et la vareuse de l'ouvrier.
To samo pytanie o odzew czytelników zadałem Bernardowi Lecomte.
Alors moi j'avais probablement la chance de travailler à l'époque pour un journal où il y avait.
Ja miałem to szczęście, że pracowałem dla gazety, gdzie rzeczywiście miałem odzew. W dzienniku La Croix, to jest, jak wiadomo, dziennik katolicki. Więc czytelnicy byli już zapoznani ze sprawami polskimi od poprzedniego roku, od wizyty Jana Pawła II w Polsce w czerwcu 1979 roku. Byliśmy wtedy całą ekipą w Polsce, opublikowaliśmy niezliczoną ilość stron, więc jak przyszły wydarzenia gdańskie w lecie 1980 roku, czytelnicy Lacroix nie dziwili się, że widzimy związek tych dwóch wydarzeń, że gdyby nie było wizyty papieskiej, wydarzenia gdańskie miałyby inny przebieg. Mieliśmy wszyscy poczucie, że są to wydarzenia naprawdę historyczne, a już szczególnie podpisanie porozumień gdańskich 31 sierpnia to był prawdziwy przełom, wyłom, żeby nawiązać do tytułu tej konferencji, wyłom w historii Europy Wschodniej.
Une vraie rupture, une vraie brèche, comme s'intitule le colloque d'aujourd'hui.
I nasi czytelnicy też byli tego świadomi i bardzo licznie reagowali poprzez listy czy telefony do redakcji. Myślę jednak, że trzeba rozróżnić pomiędzy reakcjami francuskimi w sierpniu 80 roku i w grudniu 81. Prawdziwy, nadzwyczajny rezonans miał miejsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Wtedy rzeczywiście społeczeństwo francuskie było wstrząśnięte, wtedy społeczeństwo francuskie zagrzmiało. To w grudniu 81 roku można było mówić o prawdziwej solidarności z Polską. Ten francuski odzew, ten rezonans miał jeszcze szersze podstawy, jak tłumaczy Claude Sardet, wówczas związkowiec, który z ramienia CFDT przybył na strajk do Stoczni Gdańskiej.
A je pense que ça touche effectivement plusieurs couches générationnelles.
Tak, myślę, że to budziło reakcję wielu pokoleń politycznych. Mówiliśmy o tych, którzy pamiętali Front Ludowy z 1936 roku i o podobieństwie obrazu Solidarności i tego ruchu. Można by mówić o pokoleniu 1945 roku, pokoleniu wyzwolenia, które musiało się pogodzić z podziałem Europy, którego przecież wcale nie pragnęło, bo przecież jednym z celów ruchu oporu we Francji obok odbudowy kraju była Europa, co zostało zrealizowane potem poprzez EWG. No i jest pokolenie 1968 roku. Najmłodsze wtedy, moje pokolenie. I dla tego pokolenia, świadomie czy nie, głównym pytaniem było, jak być na lewicy, nie będąc komunistą.
Au milieu des années 60, être de gauche et être anticommuniste.
W ciągu dalszych obrad poruszano oczywiście ogromny wachlarz tematów od samego przebiegu wydarzeń po ich geopolityczne uwarunkowania, ale i reakcje narodów sąsiednich, o czym mówili prelegenci zaproszeni z Czech, Niemiec i Rosji. Nie zabrakło oczywiście dyskusji o dokonanych wtedy i później wyborach i ewolucjach politycznych od stanu wojennego do Okrągłego Stołu, o roli Kościoła, oczywiście również o fenomenie masowej pomocy zagranicznej, w największej mierze francuskiej, o czym mówił m.in. profesor Marcin Kula. Najbardziej jednak frapowało poczucie historycznego, a nawet ponadhistorycznego wymiaru fenomenu Solidarności. Georges Mink.
Pani Kadonkos nakreśliła wagę Polski dla całego świata. Po pierwsze, dla bloku sowieckiego, po drugie, którego ona była doskonałą specjalistką. Profesor Turen podkreślił unikalność w pewnym sensie ruchu społecznego, jakim była Solidarność, nie tylko po to, żeby obalić komunizm w Polsce, ale jako pewien wzór ogólny ruchu społecznego dla całego świata, dla różnych krajów, ruchu, który miał swoją utopię w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ruchu, który mieszał różne kategorie społeczne, który był tolerancyjny, który w pewnym momencie skrystalizował przyjaźń wielu, wielu ludzi w całym świecie.
Można jeszcze w takim razie dodać to, co mówił profesor Gieremek na zakończenie, że to jest stało się, że Solidarność stała się też wzorem dla Europy.
No właśnie, ja myślę, że to jest bardzo ważne dla Polski, ale to jest ważne dla wszystkich, żeby tego typu symbol stał się fundamentem, jednym z podstawowych fundamentów konstrukcji europejskiej.
Z konieczności poprzestaję, jak już mówiłem, na francusko-polskich aspektach sesji. Do czego na przykład istnienie Solidarności doprowadziło w samej Francji? Mówi socjolog Marcin Frybes.
To doprowadziło do bardzo ciekawego zjawiska, o którym mało się dzisiaj pamięta, o którym mówił Turen w trakcie swojego wystąpienia, o współpracy między związkowcami z CFDT, a czołowymi francuskimi intelektualistami lewicowymi, typu Alain Turen, Jacques Le Goff, Claude Lefort, Castoriadis, Michel Wiewiórka. Skarbnikiem tej asocjacji jakby był na początku Michel Foucault, a potem sam Turen. Jakby, jednym z elementów, o którym dyskutowano na tych spotkaniach intelektualno-związkowców były jakby daleko idące konsekwencje poparcia dla Solidarności po 13 grudnia. I tutaj są dokumenty w archiwach CFDT, które wskazują na to, że już wtedy ci ludzie, którzy o tym dyskutowali, mieli świadomość, że to prowadzi do rozpadu systemu jałtańskiego, że jakby poparcie dla Solidarności oznacza potencjalnie wyjście z systemu jałtańskiego.
Ze strony polskiej też wtedy rozumiano jakoś wagę Francji w tym wszystkim, czego dowodem była pierwsza wizyta zagraniczna przywódców Solidarności.
W grudniu 1988 roku, czyli jeszcze przed okrągłym stołem, do Paryża przyjechali 8 grudnia Lech Wałęsa w towarzystwie profesora Gieremka i pana Andrzeja Wielewiejskiego, gdzie była to pierwsza wizyta oficjalna, znaczy nieoficjalna, ale pierwsza wizyta tych ludzi od stanu wojennego. I rzeczą znamienną jest to, że ta pierwsza wizyta była właśnie do Paryża, a nie do Rzymu, czy do Waszyngtonu, czy do Pekinu.
Posłuchajmy jeszcze, jak tę sesję ocenił profesor Bronisław Gieremek.
Ja miałem dwa miłe momenty. Pierwszy, kiedy właśnie sobie przypomniałem, co dla nas znaczyło społeczeństwo obywatelskie jako idea, jako... I jak to było przyzwoite i czyste. Coś się nam stało po drodze i mam nadzieję, że zdołamy wyjść z tego i wrócić do tych źródeł. Ale po drugie, przypomnienie o tym, jaką rolę odgrywało organizacje społeczeństwa obywatelskiego we Francji w pomocy dla nas. Kiedy ciężarówka, które wiozły dla nas lekarstwa i wolność, siadali za kierownicami lub obok profesorowie filozofii, najwybitniejsze gwiazdy życia francuskiego i po prostu ludzie z parafii, z drobnych wspólnot, którzy posyłali innym ludziom czy innym parafiom coś do jedzenia, coś do włożenia na siebie. To jest coś takiego, o czym nie wolno zapomnieć, bo to jest ten typ relacji ludzkiej, ciepłej, która sprawia, że w ogóle można politykę uznać za ludzką rzecz. Wtedy można zamiast patrzeć na ekran telewizyjny i się irytować, pomyśleć o tym, co dobrego zrobić. I chodzi nie tylko o to, żeby nie zapominać, ale także o to, bo uważam to za ważne, że przypomnieć, że Solidarność była ruchem bezinteresownym.
Tu Paryż RFI, był to reportaż z międzynarodowej sesji naukowej, która odbyła się w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 25-lecie powstania Związku Zawodowego Solidarność.
Na zakończenie audycji Stefan Riger zaprasza teraz na kilka minut przy dźwiękach muzyki klasycznej.
Podczas gdy w konserwatoriach uczą dziś głównie technicznej perfekcji i pokory wobec tekstu, zapominając o wyobraźni, wiatr przywiał nam z Bałkanów, gdzie szaleństwo mają we krwi, młodego Serba tryskającego smyczkową fantazją. 20-letni Nemanja Radulović zdaje się nawiązywać do tradycji wielkich dziadków, jak Enesco, Huberman czy Ivrigiklis, trzymających się z dala od wszelkiego akademizmu. W recitalu nagranym dla firmy Transart daje popis wyluzowanej żonglerki, niekonwencjonalnych pociągnięć smykiem i młodzieńczej świeżości, oferując nam pełne inwencji i rozedrganej emocji interpretację dwóch sonat Isaia i sonaty d-moll Bacha oraz dwóch kaprysów Paganiniego, pierwszego i trzynastego, których teraz właśnie posłuchamy. Gra Nemanja Radulović.